Obalony syryjski dyktator Bashar al-Assad i jego rodzina otrzymali azyl w Rosji. Wczoraj rebelianci zdobyli Damaszek i ogłosili obalenie reżimu Asada. Dodali, że wszyscy więźniowie w stolicy zostali uwolnieni, a w mieście wprowadzono godzinę policyjną. Przywódca syryjskich rebeliantów, Abu Muhammad al-Jawlani, wystąpił z przemówieniem, podczas którego ogłosił, że jego siły nie cofną się i będą kontynuować ścieżkę rozpoczętą w 2011 roku podczas arabskiej wiosny. Przyszłość należy do nas, mówił Jawlani. Mianem arabskiej wiosny określa się wystąpienia społeczne w państwach arabskich w 2011 roku. W Syrii wybuchły wówczas protesty przeciwko rządom Asada, które doprowadziły do wojny domowej. W jej trakcie zginęło ponad 500 000 osób. Rebelianci przekazali także, że w prowincji Manbij zaczęli walkę z Kurdami. Trwające od 1,5 tygodnia walki to najpoważniejsze starcia w Syrii od 2020 roku, gdy doszło do wstrzymania działań w wojnie domowej. Reżim Asada zdołał wówczas odzyskać kontrolę nad większością terytorium kraju, w dużej mierze dzięki wsparciu Rosji i Iranu. Bashar al-Assad stanął na czele syryjskiego państwa w 2000 roku jako jego prezydent. Wcześniej był nim jego ojciec Hafiz al-Assad, który sprawował dyktatorskie rządy od 1971. No i pytanie, jaka przyszłość czeka Syrię i czy uda się zażegnać wieloletni kryzys humanitarny w tym kraju. Na razie będziemy rozmawiali o tym, co się wydarzyło, o tej najbliższej przyszłości, a naszym gościem jest pan profesor Fuat Yomma, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, z pochodzenia Kurd, urodzony w Syrii. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, dla nas, opinii publicznej, to, co się dzieje w Syrii, ten nagły przewrót, jest zaskoczeniem. Czy dla pana, jako dla obserwatora sytuacji w Syrii, to także było zaskoczeniem, że to tak łatwo i szybko poszło, że był Bashar al-Assad i już go nie ma?
Tak, z pewnością to było zaskoczenie, tym bardziej, że nawet w ostatnich latach już Liga Państw Arabskich otworzyła się na niego. On był na dwóch nawet szczytach Ligi Państw Arabskich. Już wjeżdżał do różnych nawet państw. Co prawda może Iranu i Rosji, ale w każdym razie prawie że już był pewny, że mu się udało stłumić tych powstańców. A tu nagle taka niespodzianka, a druga niespodzianka to nie, że ci rebelianci byli aż tak silni, tylko że armia po prostu nie chciała walczyć specjalnie. Chyba już też byli zmęczeni przez tyle lat wojną domową i już ich sytuacja materialna też się pogorszyła, mimo że Assad proponował 50% podwyżki pensji i tak to nic, to nie pomogło. Dosłownie ich pensje sięgało, ja wiem, około $10 albo czy $20. Nawet jeżeli to te 50%, no to wiele, no to chyba niewiele jakby im by to pomogłoby. Więc chcieli i ponoć sam Assad był zaskoczony, tak, tym, że po prostu armia nie chce walczyć.
Armia nie chce walczyć, a przecież te rządy al-Assada to także dobre kwestie, jak na przykład elektryfikacja kraju, wprowadzenie obowiązku szkolnego. Co było takim, co sprawiło, że w 2011 roku podczas arabskiej wiosny również ludność Syrii się zbuntowała?
Mi się wydaje, że dwa główne przyczyny. Nie mam jakby nic takiej. Oczywiście, no, że zawsze są różne przyczyny, ale dwa główne przyczyny. Po pierwsze, ja wiem, to korupcja, która powiedzmy, no, wykończyło to ludzi. Dosłownie wszędzie trzeba było płacić urzędnikom, tajnym służbom pieniądze, żeby coś załatwili. Także tutaj ta korupcja była wszędzie. No i aparat, ja wiem, represyjny, to był, no ta, jakby, ja wiem, to druga przyczyna, która inwigilowała w życie ludzi wszędzie, gdzie się dało, gdzie się, po prostu wszędzie, tak? Te tajne służby, oni byli obecni i często aresztowali ludzi, torturowali ludzi i wymuszali na nich pieniądze później, żeby ich uwolnić. Myślę, że te dwa główne przyczyny i no i oczywiście Assad nie chciał prowadzić jakichkolwiek zmian w kierunku liberalizacji w kierunku trochę chociażby awentu demokracji, a naród jednak liczył na to po śmierci jego ojca w 2000 roku i myśleli, że ten nowy, wykształcony poniekąd troszeczkę na zachodzie i że jest lekarzem i młodym, bo miał 36 lat wówczas, no jednak nic z tych rzeczy. Co prawda przez pół roku był trochę luz, ale jednak szybko zwrócił, to znaczy z powrotem do normy i prowadził po prostu politykę ojca.
Panie profesorze, dlaczego Rosja, można powiedzieć, odpuściła sobie, czy coś przegapiła, jakiś ważny moment, bo wspierała Asada, tak jak zresztą Iran. No Iran jest teraz związany walką z Izraelem, no i ma też swoje problemy, bo wiele instalacji takich ważnych Izrael zniszczył na terenie Iranu, ale Rosja, czy Rosja rzeczywiście jest tak związana wojną w Ukrainie, że po prostu odpuściła dokładnie sobie, tak, mówiąc kolokwialnie, Syrię?
Z całą pewnością wojna na Ukrainie wykańcza Rosję. Rosja już nie była w stanie wysyłać nagle tyle żołnierzy, tyle sprzętu znowu. I dlatego bardzo szybko przekonali Asada, żeby jednak przyjechał do Rosji. Oni mu udzielą azyl polityczny i żeby już sobie odpuścił. Iran też już był wykończony, bo Izrael je wykończył i Partia Boga z południowego jeszcze Libanu, więc wszystkie gwiazdy na niebie po prostu działały przeciwko Asadowi w tym momencie i Erdogan, przywódca Turcji, wykorzystał po prostu, bo jak tylko Izrael zaprzestał atakować Liban, następnego dnia no to poruszy jakby start Hayat Tahrir al-Sham, ci, którzy zdobyli właśnie teraz władzę, można powiedzieć, w Syrii i obalili reżim. I Erdogan to wykorzystał. I dosłownie Erdogan teraz pokazuje, ja bym to na to, proszę bardzo, ja wyganiam stamtąd i Iran, i Rosję. Teraz te bazy rosyjskie mogę wam to przekazać, bo ja bym, Rosja dosłownie, możliwe, że w najbliższym czasie będzie musiała ewakuować. To jest tylko kwestia, nie wiem, miesiąc, dwa, albo nawet może i szybciej, tak? Erdogan jest zwycięzcą na pewno w Syrii i w oczach Zachodu. Pokazał, że po prostu on to potrafi, tak? Syria pod jedną jarzmię się wydostali, czyli Iranu i Rosji, można też tak powiedzieć, ale z drugiej strony niestety będą paść pod jarzmie Turcji w tej chwili i Erdogan to będzie dyktował i będzie rządził w tym kraju.
I to nie jest dobra informacja dla Kurdów zapewne. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, czy pan wierzy, że Syria będzie demokratyczna? Na razie mamy tam premiera, który utrzymał się na stanowisku. Jest ciągłość państwa. Ta organizacja wyzwolenia Lewantu, czyli Hayat Tahrir al-Sham i jej przywódca wskazują, dają sygnał światu, Mohammad al-Julani, że jest ta ciągłość. Jakie są pana profesora prognozy co do
teraz to
Syrii?
Już Abu Mohammad al-Julani już podał swoje prawdziwe imię i nazwisko, Ahmed al-Shara, i pokazuje na takiego przywódcę. Niestety wizję, ja widzę to bardzo pesymistycznie. Syria nie będzie krajem już chyba laickim, bardziej pójdzie w kierunku islamu.
A przypomnijmy, że ten człowiek jest poszukiwany przez Stany Zjednoczone, 10 milionów dolarów nagrody za jego głowę.
Dolarów na jego głowę. Wcześniej był członkiem Al-Kaidy, przez jakiś czas był członkiem ISIS, później stworzył własną organizację na terenie Syrii, Jabhat al-Nusra, później teraz Hayat Tahrir al-Sham. I teraz twierdzi, że będzie to rozwiązał. Nie wydaje mi się. Nawet ci islamiści liberalni typu Bractwo Muzułmańskie są zaniepokojeni, że on sam decyduje, on sam tworzy jakby ten rząd tymczasowy bez konsultacji z tymi wcześniejszymi przeciwnikami Asada, które na początku walczyli przeciwko Asada. Także nie wydaje mi się, żeby ten kraj poszedł w kierunku demokracji.
A już krótko, czy Turcja będzie kontrolowała sytuację najbardziej, pana zdaniem?
Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że to nie będzie jakakolwiek demokracja, nie ma takiej opcji. Myślę, że Syria spod dyktatury, które jeszcze dopiero wydostali, nie są w ogóle gotowi na jakiekolwiek takie zmiany demokratyczne, prawdziwe, bo Polska, przypomnę, w 1989 roku naród polski już był gotowy do zmian demokratycznych, a Syria po prostu taki ostra przepaść. Z jednej strony byli cały czas pod dyktaturą, a teraz nie ma rządu.
I można powiedzieć, panie profesorze, bo musimy kończyć, że wpadają Syryjczycy niestety z deszczu pod rynnę. Oby tak się nie stało. Dziękuję bardzo. Pan profesor Fuat Yomma, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, z pochodzenia Kurd, urodzony w Syrii. A przy naszych telefonach goście, pan dr Siwan Fate, z pochodzenia Kurd, urodzony w Syrii, samorządowiec, obecnie starosta Policki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I z nami także pan Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, bo chcę najpierw porozmawiać o tym kryzysie humanitarnym w Syrii, który mamy od lat. To jest chyba największy w świecie kryzys humanitarny. Nie dość, że wojna, to jeszcze katastrofalne susze, to jeszcze trzęsienie ziemi. Jakub Belina-Brzozowski, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna, bardzo zła?
No ta sytuacja jest trudna i zła właściwie od niemal 13 lat, a można było nawet powiedzieć, że trochę dłużej, bo przecież ta wojna też wybuchła ze względu na między innymi kryzys gospodarczy, między innymi ze względu na suszę, więc ta wojna też nie wybuchła z niczego. Te protesty przeciwko Baszarowi al-Asadowi też nie wybuchły z niczego, więc można powiedzieć, że ta sytuacja tam na miejscu jest zła nawet dłużej. No a wojna no to prawdopodobnie jedna z takich symbolicznych w ogóle dla nas tej pierwszej części XXI wieku, no to chyba jeden z najbardziej symbolicznych w ogóle konfliktów, które dla nas właściwie stały się symbolem, synonimem słowa kryzys humanitarny. No więc tak, więc jeżeli chodzi o sytuację, to ona była zła, jest zła. Czy ta zmiana obecnej sytuacji daje nadzieję na to, że będzie lepsza? Nadzieję na pewno, natomiast na razie trochę jeszcze za dużo się dzieje i zbyt duży mamy chaos na miejscu, żeby na pewno powiedzieć, że w tej chwili Syria zaczyna drogę do odbudowy i świetlanej przyszłości. Tego jeszcze niestety nie wiemy.
Sytuacja, gdy chodzi o obozowiska uchodźcze, się zmienia, ale na około 1500 obozowisk w północno-zachodniej Syrii zaledwie 188 zostało zaplanowanych przez agencję ONZ. Tak państwo podają właśnie z polskiej misji medycznej, czy podawali. Ludzie mieszkają tam w plastikowych kontenerach z dostępem do wody, ogrzewania i dachu nad głową, ale pozostałe 1250 osad to są spontanicznie stworzone obozowiska, w których brakuje wszystkiego. Dostęp do pomocy zapewnianej przez organizacje pozarządowe jest ograniczony, a schronienie prowizoryczne. I w związku z tą trudną teraz sytuacją i z tym nie wiadomo, co będzie dalej, jest jeszcze trudniej, panie Jakubie?
Powiem tak, znaczy ja widzę jakieś promyki nadziei, bo sytuacja, najgorsza sytuacja humanitarna była właśnie w północno-zachodniej Syrii, czyli na terenach kontrolowanych przez dawnych już właśnie można powiedzieć rebeliantów, bo w tej chwili przez osoby, które są u władzy de facto od kilku dni. I tam sytuacja humanitarna była najgorsza, tam było bardzo dużo ludności stłoczonej na bardzo małym terenie i to powodowało, że ta sytuacja humanitarna była trudna, dlatego też powstawało tak wiele tych powiedzmy dzikich, można powiedzieć w cudzysłowie, obozów. W tej chwili te osoby z północno-zachodniej Syrii, które się tam kryły przed reżimem przede wszystkim, będą mogły powoli wracać do domów, czy tego, co, jeżeli te domy w ogóle tam zostały na miejscu, bo to jest, no wiadomo, niestety mamy ponad milion zniszczonych budynków, uszkodzonych lub zniszczonych budynków na terenie Syrii, przynajmniej milion, więc to, czy ktoś ma gdzie wrócić, to jest już druga kwestia. Więc tutaj taka mała nadzieja, że przynajmniej ta północno-zachodnia Syria już nie będzie takim epicentrum tego kryzysu, że też te osoby po prostu będą mogły wrócić do dawnych regionów, w których mieszkały. Natomiast powiem tak, co się działo w ostatnich dniach, też na pewno wywołało też chociażby kolejną falę uchodźstwa wewnętrznego, bo ONZ szacuje, że nawet milion osób być może zostało przymusowo przemieszczonych w związku z tymi walkami, które się odbyły w ciągu ostatnich 2-3 tygodni. Więc mamy też konkretne problemy wynikające z tego, co się po prostu działo. No plus rzeczywiście nie wiemy, no są takie miejsca jak choćby Aleppo, do którego my pewnie będziemy między innymi kierować pomoc, w których w jakimś sensie została przez tą ofensywę przerwana na przykład ciągłość pracy medyków, w związku z czym będziemy próbowali tę ciągłość utrzymać między innymi, więc to są też takie sytuacje. No plus oczywiście o tym pewnie powie więcej pan starosta, no ale no cały czas nie mamy jasnego takiego stosunku tej nowej władzy no do autonomii kurdyjskiej. Mieliśmy już doniesienia o walkach jednego ze stronnictw rebelianckich, bo też te stronnictwa rebelianckie to nie jest tak, że to jest jedno spójne stronnictwo. Mamy jedno ze stronnictw jest ściśle związane z Turcją i to ono zaatakowało też Kurdów, więc czy siły kurdyjskie, bo to nie są tylko Kurdowie. Więc no, ja nie mam takiej pewności, że możemy powiedzieć, że wojna się skończyła. To znaczy w tej chwili na pewno jest jakiś wielki przełom w tym konflikcie, natomiast czy na pewno wojna się skończyła i czy na pewno za chwilę nie będziemy mieli starć no, po innej linii niż dotychczas, do tego niestety nie wiem.
Do tego wątku kurdyjskiego powrócimy, ale teraz przenieśmy się do pana doktora Siwana Fata, żeby zapytać o to, jak dotąd pomagał Syrii, Syryjczykom, bo przypomnijmy, to ojczyzna największej liczby uchodźców, szacowana jest ich liczba na 6,5 miliona oraz wewnętrznych przesiedleńców, prawie 7 milionów. To kraj, w którym 90% populacji żyje w ubóstwie, a ponad 2/3 wymaga pomocy. Panie doktorze.
Wie pan, no to jest tak jak pan Jakub powiedział, to jest sprawa jest bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o kryzys humanitarny w Syrii, ponieważ to trzeba podzielić na dwie części, jakby tą całą sprawę. Po pierwsze, pierwsza część, która była związana z tym, zanim Asad uciekł do Rosji, czyli po prostu nawet dla organizacji humanitarnej czy organizacji pozarządowych, to było bardzo trudno wyjechać na teren Syrii, musieli dostać konkretne pozwolenie, żeby wyjechać. Pamiętamy też ten czas, który na północny Syrii, niedaleko Aleppo, też przy przejściu granicznym z Turcją. Nie każda organizacja pozarządowa mogła wyjechać, więc specjalne pozwolenie, żeby wyjechać, to jest jedna sprawa. A z drugiej strony to, co mamy tą sytuację nową od wczoraj, więc mamy do czynienia w tym momencie z organizacją de facto jeszcze uznawaną jako organizacja terrorystyczną, która zaczyna rządzić w tym państwie, więc jak będą reagować, to już jakby to się okaże tak naprawdę w ciągu kilku dni w mojej ocenie. My patrzymy na zarządzanie kryzysowe, chociażby nawet jako samorządowiec, no to na zasadzie współpracy bezpośredniej z władzami lokalnymi. Niestety w Syrii nie ma czegoś takiego, przynajmniej przez, nawet jeżeli byłoby jakieś takie procedury, no to przez ostatnie powiedzmy 13 lat od 2011 roku w taki sposób nie działało, bo jednak mimo wszystko na wszystko trzeba było mieć pozwolenie, że tak powiem, siły bezpieczeństwa tam. Więc to jest bardzo trudny, złożony proces. Po pierwsze, tych organizacji pozarządowych, międzynarodowych istnieją, które po prostu pomagają na miejscu, między innymi Czerwony Krzyż czy Czerwony Półksiężyc, ale też na przykład Polska Akcja Humanitarna, to wiemy, też działają tam. Pytanie, jak to wygląda z kwestią w ogóle społeczeństwa obywatelskiego w Syrii, czyli po prostu rozwój organizacji pozarządowych, który był tak naprawdę też bardzo słaby jeszcze przed wojną, ponieważ ten sektor nie był rozwinięty dokładnie. Teraz w tym momencie, jak wygląda, szczerze mówiąc, nie mam takiej informacji, ale podejrzewam, że nie jest lepiej. Może troszeczkę lepiej, dlatego że sytuacja wymuszała na nich, że na mieszkańców, na różnych organizacji, żeby powstały takie organizacje, żeby wspomóc na bieżąco. Natomiast w mojej ocenie nie będzie łatwo teraz i podejrzewam, że będzie trzeba pomóc, szczególnie, że teraz walki trwają na północnej Syrii pomiędzy siłami kurdyjskimi i siłami, które są wspierane, tak zwana Wolna Armia Syryjska, która wspierana przez Turcję, więc tutaj jak na pewno będzie problem humanitarny. I jeszcze trzeba pamiętać o tym, że tysiące więźniów teraz nowa władza, w cudzysłowie mówiąc, wypuściła z różnych więzień, tak naprawdę nie mają gdzie wrócić. Zresztą większość ludzi w ogóle nie mają swoje domów, więc tutaj wymagany jest z mojego punktu widzenia taki program, bardziej systemowe rozwiązania, nawet prowadzone przez ONZ, moim zdaniem, na konkretne kroki, które by, zaczynając od procesu odbudowy, najpierw trzeba by było po prostu ulokować tych ludzi, nie wiem, w barakach czy w namiotach, w jakiejś formie, to trzeba by było znaleźć jakąś formę i zaczynać proces budowania osiedli, żeby ludzi powoli przesiedlić do domów, ponieważ też nie mają gdzie mieszkać. No, pamiętamy trzęsienie ziemi też na północnej Syrii, ale też południowe Turcja tutaj dużo ucierpiała. Więc no, jest bardzo złożony temat i wymaga na pewno rozwiązanie systemowe. Krok po kroku trzeba było to zrobić i to na pewno nie będzie trwało, znaczy na pewno nie będzie trwało mniej niż parę lat, więc to jest długi proces.
Nie mniej niż parę lat, jeżeli dojdzie do uspokojenia sytuacji. A ja przypomnę, a propos tego, o czym pan mówił, że na początku tego roku szacowano, że w Syrii zniszczonych lub uszkodzonych jest około 1 miliona budynków mieszkalnych. To pokazuje skalę zniszczeń podczas tej wojny. Ale chcę, panie doktorze, wrócić do smutnego dla Kurdów wydarzenia z października 2019 roku. Wtedy to prezydent Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji dał Turkom zielone światło na rozprawę z Kurdami, którzy panują nad terytorium w północnej Syrii wzdłuż tureckiej granicy. Jak pan widzi teraz przyszłość Kurdów, którzy od lat walczą o swoją państwowość i nie mogą się jej doczekać?
Jak ja to widzę, przede wszystkim sytuacja na pewno nie będzie tak jak przed rewolucją czy wiosną arabską, jak zaczęła sytuacja Kurdów. W zasadzie, jak dobrze, nie wiem, czy pan ma informację, czy nie, tak pierwsze powstanie, tak bym powiedział, w Syrii w latach 80., 88 roku była, ale następne w 2004 roku było podczas, jak rozegrany był jakiś mecz i to się zaczęło, jak wybuchło jakieś takie powstania, długo nie potrwało to, potem w 2012 roku to zaczęło to wszystko. Więc sytuacja Kurdów generalnie się zmieniła, jak ja przynajmniej obserwuję, a ja jestem w Polsce już 26 lat, więc jak ja obserwuję na przestrzeni tych lat wszystkich, to ona zupełnie się zmieniła. Nie jest to, co było kiedyś. W mojej ocenie teraz też już jakby ta sytuacja nie wróci do poprzedniego okresu, czyli Kurdowie na pewno będą musieli mieć jakieś prawa, czy to pójdzie w kierunku federacji, czy jakiejś autonomii. Jeszcze tego nie wiemy, jaki to będzie ustrój państwa syryjskiego. No to będzie zależało tak naprawdę od nowej władzy, czy zaproszą wszystkich, że tak powiem, stron konfliktu syryjskiego do stołu, aby tworzyć nowe państwo. Co do tego mam może lekkie wątpliwości, natomiast chciałbym w to wierzyć, że tak będzie. Co do pana prezydenta Donalda Trumpa,
Który
wiemy
jest teraz
doskonale, że
prezydentem elektem, tak.
tak
20
jest.
stycznia obejmie znowu Biały Dom.
Doskonale wiemy, że pan prezydent Trump jest pragmatycznym człowiekiem i na pewno kwestie gospodarcze dla niego są bardzo istotne. Oczywiście
A
na
Syria ma
początku
duże złoża ropy, prawda?
tak, oczywiście i trzeba właśnie przypomnieć sobie ten rok 2019, o którym pan powiedział. Pan prezydent wtedy jakby dał rozkaz wojsk amerykańskim o wycofanie się z tej linii granicznej, natomiast dalej pozostali pilnując pola naftowe. Więc tutaj ja bym się po prostu tutaj zastanawiał tak naprawdę, czy faktycznie teraz też dojdzie do takiego procesu. No jednak mimo wszystko tam jeszcze przed wojną ponad 25% przychodów budżetu państwa syryjskiego to było właśnie z tej ropy naftowej. Teraz ono się zmniejszyło prawie 12-krotne i część z tych złóż armii tak zwane SFD, czyli po prostu syryjskie siły demokratyczne. Oni używają do swoich celów, do wynagradzania swoich pracowników, wojsk i tak dalej, ale też duża część jest dla Amerykanów, więc tutaj w procesie odbudowy Syrii też to jest, będzie odgrywało istotną rolę, nie tylko dla Amerykanów, tylko dla wszystkich sił zachodnich, które będą chcieli po prostu tam się znaleźć. I jeszcze jedna kwestia bardzo istotna dla Amerykanów, to jest kwestia Państwa Islamskiego. Pamiętamy o tym też, znaczy chciałbym
Już
przypomnieć,
Amerykanie
że na
dokonali bombardowań, prawda? Tam ostrzelali pozycje ISIS, różne centra szkoleniowe w Syrii.
Tak, oczywiście. Oczywiście chcieli też w taki sposób pokazać, że nadal są i istnieją tam na miejscu, więc to też był sygnał do nowej władzy, do pana Dżolaniego, ale też przede wszystkim do Rosjan, czy do w ogóle do Turków, że nadal my jesteśmy i nadal będziemy tutaj pilnować ten proces, żeby nie odrodziło się państwo islamskie. Też nadal wiemy o tym, że są przynajmniej dwa więzienia, w którym siedzą osoby, które zostały zatrzymane, czyli z państwa ISIS, i ich jest ponad paręnaście tysięcy. Więc to jest bardzo niebezpieczny proces, gdyby wymknął się spod ręki, że tak powiem, kolokwialny. Więc tutaj Amerykanie, ja nie wierzę się w ich wycofaniu się z Syrii, przede wszystkim z północnej Syrii.
No i wracamy do pana Jakuba Beliny Brzozowskiego. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie powoli, powoli się stabilizowała, chociaż nasz gość przed godziną 21, politolog Fuad Dzioma, jest sceptyczny i ma obawy co do tego nowego przywódcy. Przywódca jest nowy, ale jest stary premier, czyli jest pokazanie takiej ciągłości rządów. Czy w takim kontekście, gdyby sytuacja poszła w dobrym kierunku pewnej stabilizacji, być może stworzenia państwa federacyjnego, być może przynajmniej trochę demokratycznego, będzie państwu wtedy łatwiej nieść pomoc tam na miejscu?
Znaczy powiem tak, dla nas nawet już ta obecna sytuacja trochę ułatwia dostęp do terenu, mówiąc w cudzysłowie, bo głównym przeszkodą w dostępie był rząd Bashara al-Assada, czyli my na przykład mieliśmy dostęp do terenu, do pomocy właśnie w regionach niekontrolowanych przez rząd, czy to była północno-wschodnia, czy to była północno-zachodnia Syria. W związku z czym w tym sensie, no na przykład Aleppo jeszcze jakiś czas temu dla naszej organizacji byłoby nieosiągalne, jeżeli chodzi o pomoc, bo no rząd, no Bashar al-Assad wyznawał taką nieoficjalną zasadę, że jeżeli, przynajmniej w przypadku mniejszych organizacji, takich jak nasza, no mniejszych w kontekście oczywiście światowym, że jeżeli ktoś pomaga na terenach niekontrolowanych przez rząd, to na tereny kontrolowane przez rząd nie ma już wstępu. Więc w naszym przypadku na pewno, że tak powiem, możliwości pomocowe się w tej chwili już powiększyły. Już wiemy, że będziemy mogli dotrzeć do kolejnych terenów, do których dotychczas nie mieliśmy dostępu. Natomiast, no oczywiście, tak mówiąc już szeroko, z takiej makroskali, no to no kluczowe będzie, czy strony obecnie politycznego tam sporu, no mimo wszystko cały czas można powiedzieć, że wojny, no bo ta wojna się de facto jeszcze nie skończyła, chociaż dużo wskazuje na to, że jest jakaś szansa na to, że ona się zakończy w końcu po 13 latach, czy się dogadają i rzeczywiście będą mniej lub bardziej zgodnie jednak w tym pokoju próbować odbudowywać to państwo. Na pewno społeczność międzynarodowa no będzie chciała w tym pomóc, jeżeli tam będą do tego warunki. I takie organizacje jak nasza, no my już teraz wiemy, że już przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych już na start właśnie na taką natychmiastową pomoc medyczną właśnie w północnej Syrii. No i wiemy, że jeżeli będziemy mieli dalej warunki do niesienia tej pomocy, to będziemy chcieli też pomagać bardziej długofalowo, czyli pomagać chociażby w odbudowie służby zdrowia, bo tak jak powiedział mój współrozmówca, no tam tak naprawdę mamy do czynienia no, z załamaniem się wielu takich struktur państwowych. Znaczy, no, służba zdrowia też jest praktycznie no, w ruinach, tak? Tam nie działa około 10% placówek zdrowia w porównaniu do tego, co działało na początku wojny, to widzimy, jak wielka luka powstała. No i to dotyczy właściwie wszystkich sfer życia, więc na pewno jeżeli chodzi o pomoc natychmiastową, to my już tam jesteśmy, już przekazaliśmy pieniądze, już działamy razem z naszymi partnerami na miejscu. Natomiast no, w dalszej kolejności no, na pewno jest tam potrzebna pomoc długofalowa i też znowu, tak jak mój współrozmówca tutaj powiedział, to będzie pomoc, która będzie potrzebna przez lata. To znaczy, to będzie odbudowa, która będzie trwała wiele, wiele lat, żeby dojść chociażby do stanu sprzed wybuchu wojny, no bo te zniszczenia są nieprawdopodobne.
I teraz, gdy chcielibyśmy słuchający tej audycji, słuchającej panów, pomóc Syrii, to jak można pomóc? Znajdziemy odpowiednie informacje na stronach Polskiej Misji Medycznej?
Ja ze swojej strony mogę zachęcić na wyjście na stronę Polskiej Misji Medycznej, pmm.org.pl, i tam państwo na pewno już na brzegu, że tak powiem, tej strony znajdą w tej chwili informacje o kryzysie w Syrii i temu, jak planujemy tam pomóc, czy jak pomagaliśmy te ostatnie lata, bo pomagaliśmy tam właściwie od 2016 roku, więc jesteśmy tam naprawdę długo i ta ciągłość działalności jest dosyć duża. To ze swojej strony mogę powiedzieć, ale być może pan starosta jeszcze coś zaproponuje od siebie.
A jeszcze zapytam, panie Jakubie, o to, jak ta pomoc jest dystrybuowana, jak to się odbywa, jak to organizujecie w tych trudnych, praktycznie wojennych warunkach. Czy macie tam przedstawicieli, pytacie, co jest potrzebne, umawiacie się z przedstawicielami, o ile tacy są, miejscowych władz, żeby właśnie medycznie wspomóc tych ludzi tam na miejscu?
To ja powiem jak trudne to było w sytuacji wciąż trwającej wojny. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni, ale powiem na przykładzie tej północno-zachodniej Syrii, jak wyglądała ta pomoc. Znaczy lekarze, którzy pomagali w szpitalach w północno-zachodniej Syrii, często mieszkali w Turcji. To znaczy oni codziennie rano wsiadali w samochód lub w autobus, I zależnie od tego, czy akurat na granicy ktoś miał dobry humor, czy nie, to byli przepuszczani do tego, żeby cały dzień spędzić dużo w szpitalu, a potem wracali na noc albo po kilku dniach przynajmniej do domu, gdzie mieszkały ich rodziny, bo oni bali się tego, żeby ich rodziny żyły po prostu w północno-zachodniej Turcji, bo było tam, w północno-zachodniej Syrii, bo było tam po prostu zbyt niebezpiecznie. Więc w tym sensie, no jeżeli będą teraz, jeżeli będzie teraz bezpiecznie, jeżeli wojna rzeczywiście, przynajmniej będzie jakieś stałe zawieszenie broni, no to te warunki do niesienia pomocy będą dużo lepsze. My tam współpracujemy zawsze z osobami, które są na miejscu, z organizacjami też partnerskimi, lokalnymi, więc w tym sensie zawsze jesteśmy osadzeni w tym kontekście lokalnym. Natomiast no, bardzo liczę na to, no, że właśnie nie będziemy musieli już działać w tak właśnie nienormalnych warunkach jak dotąd, no właśnie, tak jak mówię o tych lekarzach chociażby, no przecież to jest jakaś paranoja, tak, że oni codziennie musieli przejść przez tą granicę, codziennie nigdy nie byli pewni, czy dostaną pozwolenie, no i sami nie czuli się na tyle bezpiecznie, żeby mieszkać w północno-zachodniej Syrii de facto. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Na pewno, jeszcze odnosząc się do słów też pana starosty wcześniej, na pewno dużą rolę w odbudowie potencjalnej Syrii no, będzie mogła też pełnić diaspora i też osoby, które no właśnie uciekały z Syrii chociażby w ciągu ostatnich lat. Pytanie, ile z nich będzie chciało wrócić, no bo na przykład w kontekście społeczeństwa obywatelskiego na pewno powstało w tej diasporze dużo organizacji pomocowych, które też pomagały chociażby Syryjczykom i w Syrii, i za granicami. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo tutaj na pewno będzie duża rola diaspory w tym procesie odbudowy.
Panie doktorze, ja bym chciał, przenosimy się do pana Szymana Fatę, żeby Syria stała się krajem stabilnym, demokratycznym i jakby pan chciał, to niech pan tam wróci, ale najpierw proszę dokończyć kadencję starosty. Zgoda?
Nie wie pan, mój dom jest w Polsce i ja jestem pod...
Już pan tu korzenie zapuścił, tak?
Tak, tak.
A proszę powiedzieć, jak pan proponuje pomóc Syrii, jak pomóc Syryjczykom?
Oczywiście tutaj przede wszystkim poprzez organizacje pozarządowe, to pan Jakub mówił o polskiej akcji humanitarnej, natomiast też mamy jeszcze Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, więc które też działają, z tego przynajmniej ja wiem, nawet Caritas działa i jeździł jeszcze jak rządził Bashar al-Assad w Syrii, więc ja wiem, że różne organizacje pozarządowe działają na terenie Syrii. Oczywiście tam ten proces był utrudniony. Ja ubolewam się, bo jak słyszałem pana, mojego poprzednika o tym, że lekarze po prostu jakby ich wjazd do Syrii to zależało od humoru na przykład urzędnika, który stał na granicy, no to po prostu ręce opadają. Natomiast teraz sytuacja trochę się zmieniła, ponieważ dużo będzie zależało się tak naprawdę od Turków w tym momencie, od władz tureckich, które tak naprawdę są w bardzo dobrych relacjach z rebeliantami i z przyszłym rządem, ponieważ Turcja będzie miała duży wpływ na to, co będzie się działo w Syrii, w mojej ocenie. Pytanie zasadnicze, na jakim poziomie albo w którym miejscu tak naprawdę stanie się relacji, że tak powiem, Turków po stronie północnej, czyli po prostu z Kurdami. I tutaj mam trochę mieszane uczucia, jak będzie to wyglądało. Jeżeli się będą dogadywać, no to będzie ok, ale jeżeli nie, no to jednak ten proces będzie utrudniony. Natomiast w głąb Syrii, czy północ tutaj od strony Aleppo, czy powiedzmy Homs, Idlib, w tych miejscowościach, no to jak najbardziej to będzie zależało też dużo w mierze od relacji turecko-syryjskich z nowym rządem. I mi się wydaje, że to będą dobre. Więc tutaj poprzez te organizacje ogólnoświatowe tak naprawdę, które działają, to można pomóc. Na ich stronach internetowych oczywiście są na pewno na miarę takie jak numery konta i tak dalej do pomocy. I jeszcze w mojej ocenie najprawdopodobniej ONZ poprzez swoje organizacje humanitarne też po prostu będą na pewno uruchamiały jakieś programy pomocowe.
Pan dr Siwan Fateh, z pochodzenia Kurd, urodzony w Syrii, samorządowiec, obecnie starosta Policki. Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki za stabilizację sytuacji w Syrii.
Bardzo dziękuję. Dobranoc.
I pan Jakub Belina Brzozowski był z nami, Polska Misja Medyczna. Także dziękujemy. No i jesteśmy z wami. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą wspierać działania takich organizacji jak wasza.
Bardzo dziękuję. Zapraszam na pmmor.pl i dobranoc.